Moim gościem jest Czesław Bielecki, publicysta, polityk, inicjator projektu Konsens. Witam pana bardzo serdecznie.
Witam panie redaktorze i witam państwa. Myślę, że powiemy parę poglądów, wypowiemy, z którymi się zgadzamy.
Nowy rząd, nowa koalicja rządząca rozpoczęła tak zwane przywrócenie praworządności. Tak to jest.
No i herbata nie robi się bardziej słodka od mieszania.
No właśnie, w środę została podjęta uchwała dotycząca Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał ma być zrecytowany. W jakim momencie polskiej historii jesteśmy? Patrząc troszeczkę z szerszej perspektywy, mamy wojnę na Ukrainie i mamy zupełnie zaburzony system prawny, ogromny spór o praworządność, o sądownictwo. Gdzie my jesteśmy w tej chwili?
No, ja bym powiedział, to strona inżynierska, jeśli tu uruchomiłem, zaczął od liczb. Status quo ante, do którego moim zdaniem wrócić nie możemy, to znaczy stan, który PiS próbował odwrócić swoją deformą, był taki, że w wyniku niesprawności sądownictwa mamy w Polsce 38 milionów obywateli i 15 milionów spraw. Ja rozumiem,
rocznie.
Ja rozumiem, że minister Ziobro miał kłopoty z arytmetyką, ale ja nie mam. Uważam, że stan, w którym na 38 milionów obywateli jest rocznie 15 milionów spraw, jest absurdem. Mhm. Problem naszego sądownictwa i jego nieprawości, która ciągnie się 30 lat przez całą trzecią RP, polega właśnie na tym, że rzeczy bardzo ważne dla obywateli, czy to związane z ich prawami ekonomicznymi, czy obywatelskimi, czy ludzkimi, są załatwiane w sposób haniebnie długi, czyli sądownictwo krzywdzi ich w podstawowy zupełnie sposób. Jeżeli stoi obywatel na wprost państwa, albo mały przedsiębiorca na wprost wielkiego koncernu, to szansa na to, że on obroni swoje racje ekonomiczne choćby i będzie bezpieczeństwo obrotu gospodarczego dla normalnych obywateli i drobnych przedsiębiorców jest zerowa.
I państwo nie gwarantuje prawa do sądu, szybkiego sądu.
Tak jest. I nie gwarantuje też prawa do sprawiedliwego sądu i nie jest prawdą, kiedy adwokaci, którzy mówią, adwokaci tego status quo ante mówią, no tu trzeba po prostu przywrócić praworządność. Ja stosuję tutaj taką formułę kanoniczną. To nie są i nie były i nie są nadal ani rządy prawa, ani kompletne bezprawie. To jest stan nieprawości.
Ale proszę mi powiedzieć taką rzecz, bo pan powiedział, zwrócił właśnie na to uwagę, na co wszyscy narzekają, czyli to, że nie ma tego, że państwo nie gwarantuje prawa do sądu, szybkiego prawa do sądu, ale z drugiej strony...
No, sprawa komendy pokazuje, że sędziowie są bezkarni. Ale, nie znamy publicznie nazwisk tych, którzy skazali go na te męki.
Nikt nie został karany, ale tak. Mimo tego, że taki stan jest i te procesy trwają długo, to PiS, który zapowiadał reformę sądownictwa, a teraz rządząca koalicja obywatelska, w ogóle energię pcha zupełnie w innym kierunku.
Tak jest.
Czyli w instytucje, w kadry, natomiast tutaj nie ma człowieka.
Nie, no, podstawowa rzecz, której PiS nie odwrócił, a pogłębił, ale która mieści się w tym status quo, którego ja nie akceptowałem i nie akceptuję nadal, i dlatego uważam, że powrót do niego jest też rodzajem choroby, to jest to, że sędziowie są bezkarni. Mhm. To znaczy, jeżeli nie są niezawiśli i nie są rzetelni, to są dalej bezkarni. Dlaczego są bezkarni? Bo są poza kontrolą społeczną. Ponieważ jeszcze bardziej w tej chwili minister Bodnar nasilił to, że ta kongregacja, czy jak ich nie nazywać, sędziów wybiera sama siebie de facto. To, że na przykład sędzia to nie jest korona zawodów prawniczych, że sędzią w Polsce nie zostaje ktoś, kto ma za sobą już na przykład 10-letnią karierę w uprawianiu czynnie zawodu, czy to adwokata, czy prokuratora, czy radcy prawnego i udowodnił i przechodzi testy psychologiczne, uwaga, psychologiczne, które mówią, że on ma dość empatii, zrozumienia, że on wie, że nie jest to kobieta w wieku 20 paru lat, która sądzi rozwodników, rozsądza rację rozwodników w wieku lat 50, że jest to ktoś, kto ma jakieś pojęcie o wyobrażeniu, mówiąc językiem kresowym, czym jest życie ekonomiczne, czym jest niesprawność naszego państwa, jak dalece to państwo jest marnotrawne, jak dalece ona różne podmioty gospodarcze naraża na straty, jak trudno jest dojść obywatelowi racji, kiedy z drugiej strony stoi urzędnik na przykład. Mhm. Otóż wciąż ci sędziowie są bardziej funkcjonariuszami państwa.
Ale czemu państwo nie chce tego zmienić?
No dlatego, że jest ogromny opór samego środowiska prawniczego, który Ziobro próbował złamać w sposób bezmyślny, bo on założył, że z teatru można zwolnić większość czołowych aktorów, reżysera, scenografa, jeszcze dyrektora administracyjnego i mianować swoich. A o tym jest ta słynna anegdota o restrukturyzacji, kiedy gość idzie przez wieś z jakimś workiem i co pewien czas nim potrząsa i pytają, dlaczego on się zatrzymuje co pewien czas i potrząsa. On mówi, wie pan, w tym worku są szczury. Jak one zaczynają gryźć między sobą, to ja robię im restrukturyzację i one się uspokajają na pewien czas i idę dalej. Czyli problemem są tu kadry i instytucja, która składa się z kadr naprawdę niezawisłych, nie jest jak za komuny, że sędzia w nieprzyzwoitym systemie, przynajmniej czasem stara się być przyzwoity. Oni wszyscy mówią, my jesteśmy reprezentantami demokracji. Polska jest demokratycznym krajem. My jesteśmy niezawiśli, choćby byli skrajnie oportunistyczni, podlegali różnym lobbies, nie byli kompetentni. Zawsze są obwarowani tymi drobnymi przepisami. No moja formuła kanoniczna brzmi, nieprawość w Polsce polega na tym, że urzędnicy przyjęli procedury i zwyczaje sędziów, oni nas sądzą i są w tym niezawiśli prawie, a z kolei sędziowie zachowują się jak urzędnicy. Jeżeli nie znajdują jakiegoś bardzo ścisłego paragrafu na swoje działanie, to się okazuje, że ta prawdziwa sprawiedliwość gdzieś się wymyka. Czyli relacja jus do lex, tego prawa, które my wszyscy rozumiemy, do tego prawa stanowionego lex, jest zbyt luźna, zbyt miękka.
A co z tym zrobić?
No z całą pewnością to, co jest nam potrzebne, myśmy jako projekt Konsens naprawdę dołożyli wielu starań i za czasów rządów Ziobry, żeby próbować tych ziobrystów skonfrontować z opozycją, a potem widząc, że jest duża szansa, że PiS przegra i będzie powrót do status quo ante, próbowaliśmy zorganizować jakiś okrągły stół, żeby znowu wypracować jakieś rozwiązanie konsensualne. Jako, że jesteśmy projektem konsens, konsensualne, ponieważ baliśmy się tego dualizmu prawnego. Jest taka scena w Policji Mrożka pod koniec, kiedy nagle na scenie jest burmistrz miasta, czy też prezydent, jest oberpolizmeister i jest prowokator policji, który udawał rewolucjonistę. I jeden drugiego próbuje aresztować. I wtedy spada kurtyna. Otóż my mamy sytuację kraju przyfrontowego, kompletnie zdestabilizowanego w instytucjach prawnych, w których teraz nowi próbują wyaresztować starych, a przedtem starzy próbowali wyaresztować tych, którzy dzisiaj się domagają sprawiedliwości. Nie, sprawiedliwość to jest coś, co przeciętny obywatel rozumie. Nie jest prawdą, że dlatego obywatele oprotestowują sądy, że zawsze ktoś w sądzie przegrywa. Nieprawda. Są dziesiątki konfliktów rodzinnych, majątkowych, kompetencyjnych, w którym strony są już tak skonfliktowane, że potrzeba albo sędziego pokoju, to by nam zdjęło z tych 15 milionów spraw.
A to się jakby nie przyjęło, mimo że wszyscy chcieli.
Mimo że wicemarszałek z PSL-u zrobił wielkie zgromadzenie różnych osób poszkodowanych i zainteresowanych tym, żeby były sądy pokoju. W Konstytucji to się mieści jak najbardziej. Tak. Mamy dziesiątki idiotycznych niesprawiedliwości. Żeby nie było to takie zbyt ogólne, powiem tak. Jeżeli jedno przedsiębiorstwo jest drugiemu przedsiębiorstwu winne pieniądze i ktoś wprowadza sprawę do sądu, to musi zapłacić na każdym etapie w sądzie rejonowym, okręgowym i najwyższym 5% sumy, o którą się sądzi. To jest kompletnie absurdalne. Wyobraźmy sobie wielki koncern, który nie zapłacił 10 milionów polskiemu przedsiębiorstwu. I że to przedsiębiorstwo działa w oparciu o 10% zysk. Mamy już dojrzały rynek, to nie mówimy o zyskach 20 parę procent, 30. To znaczy naprawdę walczy o 1 000 000 zł i musi zapłacić 500 000 w sądzie rejonowym, 500 000 w sądzie apelacyjnym i 500 000 w sądzie najwyższym. Kto to wytrzyma? Więc w związku z tym przepis prawny, który służy temu, żeby ludzie nie szli do sądu z powodu pieniactwa, żeby była jakaś bariera przeciw temu, nagle jest zastosowany w sposób zupełnie idiotyczny. Nigdzie na świecie tak nie jest. To powinna być jakaś znacząca suma. 10, 20, 30 tysięcy, ale nie suma, która jest procentem sumy, o którą ktoś się bije. Czyli bezprawie, którego dopuszcza się państwo i urzędnicy wobec obywateli, jest sądzone przez sędziów, którzy sami zachowują się jak urzędnicy, a oni powinni być tą trzecią władzą. Jeżeli są trzecią władzą, powinni się poddać czwartej władzy, czyli krytyce mediów. Dzisiaj reformatorzy i deformatorzy powinni zrozumieć, że jeżeli cała prasa nie zaczadzona myśleniem partyjnym, sporem Hutu-Tutsi, cała ta prasa mówi, tu jest dualizm prawny. Nie możemy mieć wszystkiego w zawieszeniu. Zdradzę, żeby był jakiś pikantny szczegół, że kiedy pani Przyłębska została szefową Trybunału Konstytucyjnego, a przecież grzech pierworodny był Platformy, to ona wprowadziła dwóch sędziów awansem. Była możliwość kompromisu. I ja byłem messengerem, ja byłem posłańcem tych, którzy mówili, możemy to jakoś w normalny, pokojowy sposób ułożyć. Ja jej powiedziałem, dlaczego nie chcecie tego załatwić w białych rękawiczkach, rzetelnie. Oni zgrzeszyli, wy nie grzeszcie dalej, spróbujmy pójść na pewien kompromis. Przecież było wiadomo, że Platforma chciała założyć aksamitne kajdanki PiS-owi i go sparaliżować. To teraz PiS się odgrywa. No, dziś jest jeszcze państwo polskie, jest wojna, jest napaść Rosji na Ukrainę, jest konieczność jakiejś praworządności, którą wszyscy będziemy szanować, jakiejś prawości. Więc na tę prawość w tym konflikcie Tutsi i Hutu nie ma miejsca, a na pytanie, czy to jest koncepcyjnie możliwe, oczywiście. Można wziąć iluś sędziów, byłych ministrów sprawiedliwości, posadzić ich przy stole i powiedzieć, posadzić czołówkę polskiej palestry, jakąś reprezentację sądów, sędziów i powiedzieć, słuchajcie, no musimy to ułożyć.
Tak, ale nie ma pan wrażenia, że ci ludzie, którzy no, nazywani są też autorytetami prawniczymi, no, stali się trochę też żołnierzami w tym sporze. I
no oczywiście.
To jest tak samo jak politycy, że bardzo im trudno usiąść do stołu. Jeżeli nie będzie jakiejś presji od dołu społecznej, czy obywatele nie zaczną oczekiwać od klasy politycznej i tych tak zwanych autorytetów, że my chcemy pokoju, a nie wojny w sądach. Chcemy szybko mieć załatwione sprawy, a nie być świadkami kolejnego roku bitwy o instytucje, kadry, stanowiska i tak dalej. To nic z tego nie będzie.
No przede wszystkim nas jako obywateli interesuje nie tylko aspekt polityczny, gdzie obie strony dały dowody, nie mówmy o Ziobrze, mówmy o tym, że za czasów poprzedniego premierostwa Tuska był osobną instytucją był minister sprawiedliwości, a osobną był prokurator generalny. I ten prokurator generalny chodził w aksamitnych kajdankach. Tak. Nie dawano mu absolutorium. Czyli nie jest tak, że jeżeli my zmienimy strukturę, potrząśniemy tym workiem z tej przypowieści o worku ze szczurami i tym wędrowcu, zrestrukturyzujemy to, to mając ten materiał ludzki, mając tych ludzi, którzy nie mają zrozumienia, że oni służą tej sprawiedliwości na wysokościach, a nie tylko tym lokalnym, korporacyjnym interesom, no to my tego nie zmienimy, bo to jest w samodzielności samego sędziego. Pani sędzia Piwnik powiedziała mi kiedyś, przecież jeżeli ja siedzę na sali sądowej, przecież nie ma za mną bolszewika z bagnetem, przecież nikt mi nie może nakazać czegoś. Czyli moja niezawisłość polega na moim sumieniu, mojej rzetelności, moim zrozumieniu życia społecznego, mojej chęci dojścia do prawdy. Muszę powiedzieć, że miałem w wolnej Polsce przynajmniej 10 procesów i pewnie dlatego moje poglądy są tak radykalne, ponieważ miałem naprawdę poczucie, że sądzą mnie urzędnicy, którzy przekładają jakieś papiery, którzy w ogóle nie interesuje rzeczywistość, a w dodatku nie mają w nią nawet wglądu. Są to często bardzo młodzi ludzie, bez żadnego doświadczenia. A kiedy się dowiedziałem, że w Polsce można zostać prezesem Sądu Najwyższego, nigdy nie będąc sędzią, a to jest przypadek pani profesor Gersdorf, że wystarczy, że w Sądzie Najwyższym jest wakat, zaczyna się normalny proces, by tak powiedzieć, aplikacji o bycie członkiem Sądu Najwyższego i w momencie, kiedy już człowiek jest sędzią Sądu Najwyższego, to demokracja sędziów wyłania swojego prezesa. Wydaje mi się, że bycie sędzią, powtarzam, sędzia to jest korona zawodów prawniczych. To jest człowiek, to jest zwieńczenie tego zawodu. A przez cały okres PRL-u i okres późniejszy to była ta łatwiejsza, prostsza ścieżka awansu w tym zawodzie.
Na koniec powiem, bo już musimy kończyć, że w PRL-u w pewnym momencie jednym z prezesów Sądu Najwyższego był Zegarmistrz, więc i tak uczyniliśmy pewien postęp.
Tak, ale ja muszę powiedzieć jako stary więzień polityczny, że przełom był rok 89, rehabilitacja to był rok 93 i w tej rehabilitacji sposób, w jaki było to załatwione, był taki, że po prostu jeden z sędziów podszedł wtedy do doradcy ministra Onyszkiewicza, wziął go pod łokieć i powiedział: to co, panie pułkowniku, pan powie ministrowi, że załatwione. A ostatnie fanty, które zabrano mi w nielegalnej rewizji w roku 85, dostałem może 5 lat temu. Już nawet nie żyje moja żona Maria Twardowska, w tej mieszkaniu była zrobiona ta tajna rewizja. Czyli jaki tam musi być bałagan, nie tylko w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego, ale w ogóle, skoro oni odnajdują jakieś dowody w sprawie sprzed lat, a po drodze wyprodukowali 5000 stron akt. Więc moim zdaniem nie wierzę tu w żadną rewolucję, wierzę tu w ewolucyjny konsensus, ale ten początek musi zacząć się od osoby sędziego. I moim zdaniem to ani nie są złogi przeszłości PRL-owskie, ani nie są to nowi ziobryści. Stworzyliśmy system, w którym każdy zdrowy przeszczep, każdy naprawdę niezależny sędzia, który jest nośnikiem tego lepszego, demokratycznego, zachodniego porządku prawnego, jest zasysany przez ten chory organizm i ten chory organizm prędzej czy później wyrzuca po prostu, odrzuca ten zdrowy przeszczep. Więc my musimy przede wszystkim powiedzieć, że nagle musimy konsensualnie osiągnąć stan, w którym rządzić tym będą jakieś kryteria, jakaś kontrola społeczna, jakaś jakość tych sędziów i to nie będzie przedmiot bojów politycznych, to jest bezpieczeństwo nas wszystkich, to jest wolność nas wszystkich.
Miejmy nadzieję, że w końcu będziemy do tego zmierzać. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Moim gościem był Czesław Bielecki, inicjator projektu Konsens, architekt, publicysta. Bardzo dziękuję
za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę.